każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Zasim, dzień dobry, a dzisiaj państwa i moimi gośćmi są Jacek Draczka, TVP Trzygorzów, Wielkopolski.
Tu jestem, dzień dobry.
Tomasz Rusek, Gazeta Lubuska.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Adam Oziewicz, Gorzów24.pl.
Witam.
I Rafał Zapadka, komentator Przewiercyć Gorzów.pl.
Można tak powiedzieć, dzień dobry, witam.
Na początek wybory, bo się zbliżają. Coraz więcej wiemy o tym, kto wystartuje na prezydenta w Gorzowie. Sebastian Pieńkowski, Jacek Wójcicki między innymi. Zobaczymy, kto dalej. W Platformie trwają wewnętrzne wybory, także Kocham Gorzów się zastanawia. Ale na początek chciałem zapytać, co Jacek Wójcicki musiałby zrobić albo czego nie zrobić, żeby przegrać? Tomasz Rusek.
Już tak ktoś zażartował wcześniej, że Komorowski musiałby przejechać zakonnicę na pasach, żeby nie wygrać wyborów, i pamiętam, jak się to zakończyło. Nie wiem, co musiałby zrobić, czego musiałby nie zrobić. Na pewno ma na koncie parę sukcesów. Na pewno urzędującemu prezydentowi jest łatwiej startować w wyborach, bo ma za sobą...
Dzieli i rządzi,
ma za sobą. Wszystko to, co się udało, może przypisać sobie, i tak najczęściej prezydenci robią. Nawet to, co nie jest ich zasługą. Nie wiem, nikt już nie pamięta Walczaka i Warszawskiej opóźnień.
No właśnie, ludzie zapomnieli?
Ja myślę, że część ludzi wręcz się cieszyła, że coś się dzieje. No, umówmy się, że jak są wykopy i są koparki, to przeciętny człowiek myśli, o, dużo się dzieje, dużo się robi. Chyba bym się nie oddał takim spekulacjom. Zobaczymy, co będzie w czasie wyborów po prostu.
Jacek Draczka.
Ja myślę, że prezydent Jacek Wójcicki nie musi absolutnie niczego robić, bo robić to muszą jego kontrkandydaci. Jest po prostu najbardziej rozpoznawalny, jest w najbardziej komfortowej sytuacji. Bardzo często nam się wydaje, nam dziennikarzom się wydaje, także radnym, no, politykom szeroko pojętym, wydaje się, że jest jakieś opóźnienie, że coś poszło nie tak prezydentowi Jackowi Wójcickiemu. I wszyscy, zaraz wszystkim się wydaje, ale będzie afera, ale mu poparcie spadnie i tak dalej. Prawda jest taka, że tymi rzeczami, o których mówią radni na sesjach, także tutaj w Radiu Gorzów, interesuje się garstka osób w Gorzowie. To jest kilkadziesiąt, może kilkaset osób, które tak naprawdę są na bieżąco i które wiedzą, śledzą kroki urzędującego prezydenta. I to nie chodzi już o samego Jacka Wójcickiego, tylko o zniechęcenie ludzi, inaczej, może nie zniechęcenie ludzi polityką, tylko po prostu zainteresowanie swoim życiem, chęcią odpoczynku. A tutaj fakt, no, była Warszawska rozkopana, była Walczaka rozkopana. Jest mnóstwo inwestycji, które z takich czy innych powodów nie są realizowane, ale ludzie patrzą na to z perspektywy mieszkańca, kierowcy, i faktycznie, że staliśmy w tych korkach. No przecież my też jeździmy samochodami, też jeździmy rowerami, chodzimy, spacerujemy po mieście. Stoimy w tych korkach, spóźniamy się, denerwujemy się, ale dzisiaj prawda jest taka, że mało kto o tym pamięta. Fakt, że dzisiaj na Walczaka te studzienki już się ruszają, mówię o tych deklach, i krawężniki ciągle są dziurawe. No, taka jest prawda. Tomek się uśmiecha, no, ale taka jest prawda. Ale prawda jest też taka, że ja posłużę się przykładem, którym się bardzo często posługuję w tych sytuacjach, bo to jest życiowa sytuacja. Jedna z pań do mnie podeszła, znajoma, któregoś razu, i akurat coś weszliśmy na temat polityki właśnie lokalnej, tego, że pan Jacek Wójcicki jest prezydentem, że to miasto takie rozkopane, że nie dba tak do końca o chodniki. Tak właśnie z perspektywy mieszkańca. Pani to mówiła przy okazji. Pozdrawiam panią Zosię, jeżeli nas słucha. I ona tak trochę zaczyna narzekać, ale w którymś momencie zupełnie 180 stopni i mówi, ale panie Jacku, mówi do mnie, jak pięknie było miasto w tym roku przystrojone na święta Bożego Narodzenia, jakie my dni Gorzowa mieliśmy. To jest dla ludzi ważne, a nie to, czy jest inwestycja przesunięta, czy nie. To jest trochę smutne z jednej strony, ale z drugiej strony takie jest życie.
Ale czy Jacek Wójcicki rozumie to i wykorzystuje, czy po prostu działa?
Jestem pewny, że on to rozumie. Czy to wykorzystuje, nie wiem, ale mam wrażenie, że się stara. Przy czym to już jest moja ocena nie jako dziennikarza, jako mieszkańca, a zdaje się, że mamy tutaj mówić jako dziennikarze, więc nie wiem, co kieruje Jackiem Wójcickim dokładnie, ale uważam, że w opinii mieszkańców jest po pierwsze rozpoznawalny, po drugie skuteczny.
Adam Oziewicz.
Dosłownie kilka godzin po wyborach sprzed prawie czterech lat Jacek Wójcicki w takiej krótkiej rozmowie z Gorzów 24 miał świadomość, że przed nim jest trudne zadanie. I myślę, że całe otoczenie też miało tą świadomość, nie tylko jego współpracowników, ale także kontrkandydatów. I gdzieś tam po tych 3 latach, kiedy wracam sobie do tej rozmowy, przypominam ją sobie, to jestem przekonany, że sam prezydent, jeżeli dokonuje takiej samooceny, to myślę, że jest przekonany, że pewne rzeczy można byłoby zrobić znacznie lepiej. Tak jest oczywiście w przypadku Walczaka, ale z drugiej strony tam były pewne uwarunkowania, które absolutnie nie pozwalały na to, żeby ta inwestycja została przeprowadzona tak jak byśmy wszyscy chcieli, znacznie szybciej. Mhm. To przede wszystkim wynikało już na etapie przetargu i nietrafionego wyboru wykonawcy. To jest oczywiste. To oczywiście da się przewidzieć, ale jestem przekonany, że Wójcicki wtedy jeszcze nie miał takiego doświadczenia jak teraz i po prostu musiał się poddać.
Teraz już ma i teraz wie, co jest 5?
To widać. Myślę, że te ostatnie przetargi załatwiane dosyć skutecznie, chociażby Kostrzyńska, to wydaje się, że ten wykonawca podoła zadanie.
Ponoć była taka sytuacja, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale że Jacek Wójcicki w którymś momencie, kiedy już było to fiasko, no kiedy plama była duża właśnie z Walczaka i Warszawską, że sam zaczął chodzić na rady budowy i sam się zaangażował, już nie polegając tylko na wiceprezydencie, czy swoim zastępcy do spraw inwestycji, tylko już sam wziął sprawy w swoje ręce.
Bo pańskiego konia tuczy.
Tak. Rafał Zapadka.
Nadchodząca seria wyborów będzie odbywała się w warunkach dramatycznego, tragicznego wręcz konfliktu politycznego i nie tylko politycznego. I to, te domniemania, że no w zasadzie to jest jego pewna, pana Wójcickiego, następne 4 lata urzędowania na stolcu prezydenta, może się okazać...
Przepraszam, 5 lat.
Pięć lat. Może się okazać no, daleko przedwczesne. Główny kontrkandydat obecnego prezydenta no w zasadzie jeszcze nie pokazał miastu, nie pokazał wyborcom, jak on się chce wykreować, ustawić i pokazać. Jest człowiekiem rozpoznawalnym, jest rozpoznawalnym także jako działacz PiSu. Więc tutaj bym też, jak jeden z kolegów, no, starał się nie przesądzać tego.
Ale myśli pan, że Sebastian Pięgowski będzie głównym kontrkandydatem?
No jeśli prawdą jest, co wróble i gołębie mówią, że pani Bejnar-Bejnarowicz wystąpi na środek podwórka i zechce powalczyć, no to odbierze przecież, myślę, dużo wyborców panu, bo to jest jedna ekipa w gruncie rzeczy.
Kandydatowi Platformy.
Nie, panu Wójcickiemu również odbierze. Może się okazać, że Wójcicki będzie, że Pięgowski będzie tym innym, tym oddzielnym kandydatem, no bo kandydata Platformy, kandydata tam Nowoczesnej i Wójcickiego dużo przecież łączy. Aczkolwiek prawdą jest i stare takie powiedzenie, że w demokracji takiej, szczególnie jak Polska, no wyborca nie jest tam wymagający, tam no nie dzieli włosa na czworo, nie rozpatruje, nie analizuje.
Długo nie pamięta.
Tak, w ogóle nie pamięta, ma żadną pamięć, tak?
Zatem nie wiem, czy się panowie zgodzicie, ale mam wrażenie, że jednak Wójcicki ograł trochę PiS. Przez ostatnie 3 lata to Wójcicki ściskał dłoń Rafalskiej, to Wójcickiemu dziękowano za ściągnięcie pieniędzy od Rafalskiej, to on był partnerem dla rządu, a Pięgowski był trochę z boku.
I ostatnio to się zmienia.
Ale co teraz ma zrobić Pięgowski PiS? Ma zakwestionować te 3 lata, które sam przy takim były niezłe, prezydent jest skuteczny? No trochę jest w kropce i mam wrażenie, że tutaj trochę Wójcicki rozstawił...
Czyli nie wiem, panie
Rafale... Przyjął forsę.
Panie Rafale, bo nie wiem, czy pan stwierdził, że ja założyłem, że pan Wójcicki wygra te wybory i że już sobie jakby w cudzysłowie medale wiesza.
Nie zakładałem tego.
Nie, no okej. Natomiast no ja nie wiem, czy w PiSie była taka dyskusja, ale uważam, że być powinna, zanim pan Pieńkowski został ogłoszony na prezydenta, znaczy na kandydata na prezydenta Gorzowa. czy by nie poprzeć właśnie Jacka Wójcickiego, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby, bo to się wydawało w którymś momencie rozsądne rozwiązanie i na pewno myślę, że Prawo i Sprawiedliwość tu w Gorzowie, czy w ogóle w województwie musiało ostro dyskutować wewnątrz, gdzieś tam zrobić może jakieś nawet małe prawybory, no nie takie jak w Platformie, które są tam, wiadomo, debaty, nie debaty, natomiast no musieli, myślę, że mieli twardy orzech do zgryzienia, który z kandydatów będzie w stanie zagrozić Jackowi Wójcickiemu.
Ale myślisz, że przełknęliby taką pigułkę, że SLD też poprze Jacka Wójcickiego?
Czy by przełknęli? Nie wiem. No, przypuszczam, że gdyby mieli poprzeć Jacka Wójcickiego, to na pewno postawiliby jakieś warunki. Wtedy tego poparcia SLD być może by nie było. Ja nie wiem, czy ono jest już oficjalne, czy nie jest w tej chwili, ale no, sądzę, że tutaj na pewno... Wrócę do tego, o czym mówił Rafał Zapadka, to znaczy na pewno ogromną pracę musi wykonać Sebastian Pieńkowski. Wiemy, że ma dużo obowiązków, bo to widać po tym, gdzie się pojawia, jak się pojawia i jak często jest widoczny na różnego rodzaju konferencjach, niekonferencjach, także na sesjach rady, wiadomo, on jest przewodniczącym. Także mówię, ogromną pracę musi wykonać i no, nie znamy też nazwisk pozostałych kandydatów czy kontrkandydatów pana Wójcickiego, pana Pieńkowskiego. Także tu jeszcze jesteśmy na początku drogi, ale już widać, że ta kampania się toczy.
No to bez dwóch zdań. Mhm. Pytanie Sebastian Pieńkowski, ktoś z trójki Karwatowicz, Wróblewski, Surowiec, czy może rzeczywiście Marta Bejnar-Bejnarowicz, Adam Uziewicz?
Kto będzie głównym kontrkandydatem.
To rzeczywiście może powalczyć, bo wiadomo, że mówiliśmy przed programem, że Elżbieta Rafalska, która zdecydowałaby się na wystartowanie w wyborach, no to miałaby bardzo duże szanse powalczyć.
Ja jeszcze tylko przypomnę, że wybory samorządowe nie służą tylko do ich wygrania. To też jest sposób na to, aby się wypromować do kolejnych wyborów. I tutaj myślę, że tak kombinuje pan Sebastian też, czyli jakby ma w perspektywie kolejne
Sejm,
wybory.
Senat, tak?
Tak. To też jest jakiś aspekt sprawy. Ja myślę, że jednak Sebastian Pieńkowski, ale chyba bez możliwości wygranej jednak. To myślę, że pan Rafał może zaatakować, że rozdaje już te medale. Ale,
nikogo
ale
nie będę atakował, broń, panie Boże. Tak ja jestem tak niespotykanie spokojny człowiek.
Dobrze, jak atakuje, bo no dyskusja właśnie, jest dynamiczna.
Bić się nie będzie.
Nie, ale jeszcze pan Jacek, znaczy pan Sebastian Pieńkowski, to o czym Adam mówi, no ma też taki materac w postaci tego, że może spróbować powalczyć o fotel prezydenta miasta przy jednoczesnym kandydowaniu do Rady Miasta, więc jakby wiadomo, że tej posady w cudzysłowie oczywiście, tego stanowiska gdzieś tam we władzach, szeroko pojętych władzach Gorzowa, no się nie pozbędzie, bo raczej do Rady Miasta bez kłopotu powinien się dostać.
No, bo z drugiej strony Sebastian Pieńkowski też ma możliwości pewne, których nie mają pozostali kontrkandydaci Jacka Wójcickiego.
Chciałem wspomnieć, to są te argumenty
związane z rządowymi pieniędzmi.
Ogólnopolskie, po prostu ma za sobą potężną siłę w postaci dosyć sprawnie funkcjonującego rządu.
Bo ja sobie wyobrażam, że nie daj Boże, gdyby Jacek Wójcicki nie wykorzystał tych pieniędzy na wylotówkę na Gdańsk, no to automatycznie jest konferencja Sebastiana Pieńkowskiego, który atakuje Jacka Wójcickiego.
Można to sobie wyobrazić.
Na razie obaj panowie to występują raczej jednym głosem, mówią, i to jest śmieszne. Znaczy zabawne momentami, że obaj gdzieś tam rywalizują, wiadomo, ale obaj też no, mówią o różnych programach, chociażby o teraz pieniądzach, czy o odkupieniu budynku przy ulicy Myśliborskiej, tam gdzie jest Wydział Komunikacji, przypomnę, no przecież to był pomysł prezydenta, który bardzo mocno popierał Sebastian Pieńkowski. Także taka to jest dość nietypowa.
Ostatnio też rozegrali Platformę z biletem.
Czy Platforma się sama rozgrywa, przepraszam. Prawybory to, dawno nie słyszałem tak dobrego żartu, jak prawybory na kandydata, na prezydenta w wykonaniu PO.
A byłeś na debacie?
Nie byłem, ale przypominam, jakbym się poczuł jako mieszkaniec, jak się czuję jako mieszkaniec, gdzie przedstawiciel jednej z największych partii, największa jedna z partii, nie potrafi powiedzieć, mamy świetnego kandydata, to jest ten człowiek. Tylko mówi, mamy trzech, jednego trochę namówiliśmy, kandyduje.
No ale z drugiej strony powiedzą...
Sekundkę. I dla mnie sygnał jest jasny. Tak naprawdę to wybierzcie wy, bo nam tak głupio wskazać, bo nie wiemy, kto jest najlepszy, to po pierwsze. A po drugie, robią zawsze ten sam błąd. Gdybym ja miał swoją partię, kandydata planowałbym rok przed wyborami, grałbym na niego przez cały rok.
Tak jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość.
Dokładnie.
Które nie wskazało, ale jednak
tak jak zrobił, grało tak jak zrobił to Trzaskowski w Warszawie, tak? Grają, on zbiera sobie te procenty do puli. Tymczasem my poznamy kandydata za, nie wiem, miesiąc. Tak? No, trochę to jest dla mnie niepoważne. No,
ale z drugiej strony będzie to kandydat po debatach, wyłoniony w sposób wewnątrz Platformy Demokratycznej.
Tylko wtedy, kiedy startował...
Ja szukam
plusów. Okej, ale wtedy, kiedy startował, zdaje się, że 2006 rok, o ile się nie mylę, Witold Pal i Jacek Bachalski rywalizowali w wewnętrznych wyborach, to wtedy mogli głosować także mieszkańcy w tych prawyborach. Teraz mieszkańcy nie mogą. Mogą
członkowie Platformy,
gdzie z tego, co ja słyszałem, to, no to te głosy rozkładają się różnie i być może Radosław Wróblewski wygra te
wybory. Zakiwali się. Ja bym chciał sygnału jasnego, prostego. To jest nasz kandydat. Jest najlepszy dlatego i dlatego. I jak mają wypromować teraz jednego z trzech? Jednocześnie będą musieli powiedzieć, tamci dwaj byli trochę gorsi. No to... Jest to słabe.
No
to nie są czas na takie zagrywki.
Ja jeszcze myślałem, kto jeszcze ewentualnie poza Elżbietą Rafalską mógłby realnie zagrozić kandydaturze Jacka Wójcickiego. I powiem szczerze...
No wiadomo, że Szymon Gięty. Dawid Kwiatkowski.
Nie, ale pomyślałem, może ktoś mnie za to teraz zrugać, ale pomyślałem sobie, no, że o rozpoznawalności. No, może Kazimierz Marcinkiewicz.
Tylko czy Kazimierzowi Marcinkiewicz...
Nie, absolutnie by nie chciał pewnie i
się to opłaca.
No, ale mówimy o teoretycznych założeniach. No. Mhm.
Słuchajcie, a nade wszystko, bo tak, to są być może bardzo interesujące tamte personalne podgryzania,
najciekawsze
rozgrywki. To może pasjonować, ale wiecie, co jest najważniejsze i jednocześnie najbardziej smutne z mojego punktu widzenia, że Gorzów dziadzieje. I tak sobie myślę, no, że bez względu na to...
Ale co to znaczy dziadzieje?
To jest miasto dla starych ludzi, którym się coraz trudniej żyje. I dlatego nazywam to krótko i zwięzłowato. Gorzów dziadzieje. Nie wykorzystał w przeszłości tak dalekich szans, bo forsa, która została przyholowana, tu była słuszna uwaga któregoś z kolegów, że to PiS przyholował forsę dla Wójcickiego, czyli dla miasta. No i sprzedaje to jako sukces. No zresztą, no przecież nie jest głupi Wójcicki. Dlaczego miałby wskazywać, ciągle przypominać, kto tak naprawdę te pieniądze załatwił? Zresztą z punktu widzenia miasta i mieszkańców to może nie jest takie istotne. Ale no, wskaźniki, nie odwołujmy się do wskaźników statystycznych, takich tam porządnie wycyzelowanych. Popatrzmy, jak to jest w życiu. Wszyscy mamy dzieci bądź wnuki i przecież one stąd wyrywają. Te, które tam potrafią ukończyć jakieś lepsze studia o wyższym statusie, nie zamierzają wracać tutaj.
Ale to jest tendencja ogólnopolska, Jania Góra, Tarnów.
Ale to szkoda, tylko żeby ja mieszkam w Gorzowie i chcę mówić o Gorzowie, no nie mieszkam w Jelonej Górze, Jeleniej Górze czy tam w Tarnowie. No być może to jest i taka sytuacja. To jest miasto, to nasze miasto jest potwornie zaniedbane, jeśli chodzi o jakość infrastruktury, prawda? No to, że te drogi są rozkopane, to nie jest przecież wina obecnego prezydenta. Kiedyś one musiały być rozkopane i próba ich wyremontowania. Czy zostanie Wójcicki, czy zostanie kandydat tam Nowoczesnej, czy to ja tu nie jakichś takich dobrych myśli nie mam, jeśli chodzi o przyszłość. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Kolega chciał sporu, to będzie. Uważam, że Gorzów nie dziadzieje.
Ja się nie zgadzam.
Kompletnie
też.
Się nie zgadzam.
No to dobrze, to nie dziadzieje, bo?
Gorzów nie dziadzieje, bo ktokolwiek mówi, że dziadzieje, to zapraszam do redakcji Gazety Lubuskiej i pokażę najprostszą rzecz. Zdjęcia z lat 90. i zdjęcia współczesne miasta. To, jak się miasto zmieniło, przy tym odcinam to od zasług tego czy innego prezydenta, czy Woźniak zrobił rynek, a Jędrzejczak Słowiankę postawił bez tego tła. To, jak się zmienił Gorzów na plus, jest dla mnie oczywiste. Że ludzie wyjeżdżają, z każdego miasta naszej wielkości wyjeżdżają. Niestety musimy ich zatrzymać, bez dwóch zdań też. Ale w Gorzowie żyje mi się fajnie, nigdzie się nie wybieram, z Gorzowa nie wyjeżdżam i mam wrażenie, że nawet bym powiedział, przepraszam, nie bijcie, że nawet co niektórzy mówią, a może bym wrócił, wśród moich znajomych 30-parolatków mam takie sygnały właśnie.
Właśnie miałem pytać, ile masz lat, Tomek?
Oficjalnie, czy tak muszę powiedzieć?
Tak, nie, no, mówię, że państwo nas słuchają.
37 lat.
To ja jestem trochę młodszy od ciebie i wystarczy spojrzeć na średnią wieku w tym studiu, przepraszam, że to mówię. No i czy to jest obraz dziadziejącego Gorzowa?
No faktycznie wyjeżdżają młodzi, bez dwóch zdań. Na studia uciekają.
Natomiast ja sam po studiach wróciłem do Gorzowa. Dla mnie to jest świetne miasto. Oczywiście, że ma mankamenty. Oczywiście, że tu się niewiele dzieje inaczej. Mogłoby się dziać dużo więcej. Natomiast no, my jesteśmy nawet przykładem tego, że tutaj chcieliśmy wrócić. No, w przypadku Marcina to nawet jest tak, że przyjechał do Gorzowa i żyje w Gorzowie, chociaż tu się nie urodził.
Z Dolnego Śląska. Ja od małego marzyłem o tym, żeby pracować w Radiu Gorzów. Na studiach przyjechałem.
No, ale jak mnie mam, panowie nie presujecie na pensjach minimalnych na to.
Ale to nie chodzi o pieniądze, panie Rafale.
Również chodzi o to, czy
nie chodzi tylko o pieniądze. Można te same pieniądze.
To drugie zdanie jest, jak będzie takie.
Wydaje
będzie
mi się,
prawdziwe.
Że kwadrat ostatnio pokazał, że nie chodzi tylko
dokładnie tak.
o pieniądze. I zastanawiam się, czy z takiej inwestycji władze miasta wyciągną wnioski, bo to jest jedna inna sprawa, że kwadrat i kiedy rozejrzymy się dookoła, to woła o pomstę do nieba. My informujemy, zresztą media gorzowskie informują o tym, co się dzieje z kamienicami niektórymi w centrum Gorzowa, że czasami aż strach przejść obok tej kamienicy, bo można wyłapać albo balkonem, albo jakąś cegłówką.
Lepiej cegłówką.
W głowę, lepiej cegłówką.
No, wiesz, no, jak, też wolałbym niż balkon. Jak pani urzędniczka mówi, że substancja mieszkaniowa jest taka, a nie inna, no to sorry. No to
nie, oczywiście.
Ja najpierw po polsku nauczył wszystkich mówić, a później rozmawiał o tym, dlaczego cegłówki na głowę
spadają. Inna sprawa, że to też jest rola mediów, żeby tłumaczyć z urzędniczego na nasze. I jakby pytać. No będziemy pytać, no ale czy miasto wyciągnie z tego wnioski? To inna sprawa, bo mamy nowe osiedle europejskie, gdzie brakuje takiej podstawowej infrastruktury. Miasto mówi na przykład o żłobku, przedszkolu, w jakiejś tam perspektywie, a cały czas to osiedle się rozwija. Kwadrat jest miejsce super zrobione, bierze, a absolutnie, ludzi jest mnóstwo. I teraz potrzeba też podobnych miejsc. Na Górczynie mamy Park Górczyński zrobiony. No, w niedziela mnóstwo ludzi, tak, na motyli. Więc to jest też kierunek, w którym pokaże się ludziom, że to miasto no, jest też dla nich i nie tylko dla osób starszych. Prawda?
No, jak człowiek nie ma innego wyjścia, to tu musi mieszkać.
Ale wróćmy do Rady Miasta. Kocham Gorzów.
Ja też kocham Gorzów.
Ja ostatnio zrozumiałem, kiedy Jerzy Synowiec był w tym studio i zaczął wypytywać polityków, kocha pan Gorzów? I to jest takie hasło chyba po to tylko.
Ktoś się odważył i powiedział, średnio.
Tak mówię, wiadomo, jak ludzi mówi się, używa się pewnych kolokwializmów. Na radnych Platformy, czy na polityków Platformy mówi się platformersi. Na radnych, czy polityków PiSu, no pisowcy jeszcze można
kochersi
inaczej.
Kochersi będą w takim razie.
Tak, to na kocham Gorzów, jak się mówi?
Kochersi albo Lowesy.
Kochasie. Bo tam jeszcze Marcin Kochanowski.
Kochasie, to mi się podoba.
Jeszcze Marcin Krzysztof Kochanowski jeszcze jest wiceprzewodniczący. Wszystko pasuje.
Ale to jest, panowie, to jest tak, jakby ktoś otworzył przedszkole publiczne pod nazwą Tu nie bijemy dzieci. Naprawdę.
Dobrze.
Czyli ktoś myśli, kurczę, w innych chyba biją.
No dobra, macie wrażenie, że ta Rada Miasta obecna jest najsłabsza, przynajmniej ja tak uważam, że to jest najsłabsza Rada Miasta, odkąd ja obserwuję życie polityczne w Gorzowie.
Bzdura. Ja nie rozumiem tego. Najsłabsza, najmocniejsza, co to w ogóle za porównania są?
No dobrze, okej. Okay. To co byś powiedział o ilości osób, które pracują i wiedzą, po co tam są? Czy ile jest dzisiaj?
O liczbie osób, które...
Które pracują w Radzie Miasta i wiedzą, po co tam są.
Jeżeli tak stawiamy sprawę, no to oczywiście, że niektórzy radni sprawiają wrażenie niekompetentnych. Tak bym to ujął. Natomiast kwestia dyskusyjna, no nawet samo to, no ile osób chodzi, ilu mieszkańców Gorzowa, którzy mają do tego pełne prawo, chodzi na sesję Rady Miasta.
Czy to jest jakiego dnia mają chodzić na tę sesję?
Czy to jest wyznacznik?
Trzeba sobie postawić takie pytanie, a po co?
No po co? No, no...
Ludzie żyją swoim życiem, chodzą na targ, kupują to, co się udaje kupić, mają dzieci, mają odpoczynek. Po jaką cholerę mają sobie zawracać głowę jakimś urzędniczym językiem?
No wiesz, co mogą w internetach obejrzeć.
No więc oczywiście, co, po co im to potrzebne? Do jakiego szczęścia?
Nie, no dobra, ale wróćmy do tego, o co Marcin pyta. Znaczy ja nie powiem szczerze...
Nie, bo to, czy będzie tam mieszkaniec, czy nie, to jest jakby jedna rzecz. Ale
tak,
to, no. Czy radny pracuje i spełnia swój mandat i wie, za czym głosuje, też buduje w jakiś sposób nasze tutaj lokalne prawo, no to już jest poważna sprawa. A ja mam czasami wrażenie, że ja nie słyszałem kilkoro radnych przez 4 lata w ogóle na sesji, a bywam na sesjach. Nie słyszałem nawet słowa poza ślubuje.
Zabawna była sytuacja. Ja potwierdzam tym przykładem to, o czym mówisz, Marcin, że była konferencja, na której chyba wszyscy byli, prawie wszyscy byliśmy. Konferencja powołująca właśnie ten klub nowy Kocham Gorzów. I tam Marta Bejnar-Bejnarowicz powiedziała, że jesteśmy największym klubem w Radzie Miasta. Wszyscy to przyjęli tak na zasadzie takiej, no jako taki, no okej, no tak powiedziała, to pewnie wie, co mówi. Ale później ja tak mówię, coś mi tutaj nie gra. I w redakcji sobie liczę poszczególne kluby, poszczególnych radnych. No i się okazało, że chyba ktoś zapomniał, że Piotr Paluch jest też radnym. No to jest przykład, przepraszam Piotra Palucha, że to mówię, ale to akurat, znaczy nie ja to wymyśliłem, tylko jakby no to pokazuje, że za rzadko się odzywa Piotr Paluch i no i to też pokazuje niestety, że niektórzy radni, ale tutaj absolutnie nie mam na myśli Piotra Palucha, tylko ogólnie można większą liczbę osób wymienić, którzy po prostu są no, maszynkami do głosowania.
Szanowni panowie, niestety. No właśnie, jeśli można wejść panu w słowo.
Przepraszam, bo ja za dużo mówię. No.
Nie, nie, wcale nie. Jeśli można wejść panu w słowo, przecież radny nie ma żadnego obowiązku nic mówić i się odzywać. On ma obowiązek podnosić rękę albo jej nie podnosić. On nawet nie musi powiedzieć jednego słowa, podpisując co miesiąc pokwitowanie odbioru diety.
To mogliby to w kampanii, w tych ulotkach zawierać właśnie, że będę podnosił rękę,
mówił,
będę
nie
robił
będę
to, tamto.
Robił, będę brał.
A ja mam dylemat, powiem szczerze, bo czymże to jest, jeżeli nie dowodem na to, że po prostu prezydent się fantastycznie ułożył z większością? Dlaczego dowodem na skuteczność i niezwykłą pracowitość Rady mają być wielogodzinne dyskusje po nocach, skoro najwyraźniej wszystko jest ustalone,
słusznie mówi.
Są dogadani, no to po co? Dlaczego lepsze dla nas było to? Ja wiem, że ja jestem za młody, żeby pamiętać dawną Radę Miasta, jak tam siedziało 45 osób i godzinami debatowali, chodzili, przepraszam, bo na wódkę i śledzika do lamusa, wracali na obrady i to trwało do nocy. Dlaczego to niby było lepsze?
Dobra, a ostatni przykład kupna przez miasto budynku Akademii pokazuje, że prezydent się dogaduje? Bo chyba wszyscy byli zaskoczeni tym, że część Rady po prostu nie zagłosowała za.
Albo część nie przyszła. No,
i część nie przyszła.
No, ale robimy z wyjątku jakąś regułę. No, to dogaduje się, a czasem radni mówią nie. Ale...
Tylko ja też, jeśli chodzi o dyskusję, to ja nie chcę Rady, która będzie dyskutowała godzinę, bo pamiętam, jak Rada jeszcze za wiceprezydenta Artura Radzińskiego w związku z przedłużającym się remontem warszawskiej Walczaka wymyśliła, że prezydent Radziński co sesję będzie zdawał sprawozdanie. I w pewnym momencie to już było kuriozalne.
Ja to lubię, czytam każdą sesję. Fajny dowód na to, jaki był...
Już a na której ostatniej sesji cokolwiek powiedziano na ten temat?
Ale zawsze jest przygotowany materiał.
Nie,
zawsze
okay.
Można rozliczyć urzędników z tego, na jakim etapie to było 3 miesiące temu.
Przygotowany materiał w porządku, ale tutaj to było ewidentnie polityczne, że ma wyjść i mówić to, co jest zrobione, co zajmowało czas i Rada właściwie... I teraz nawet już radni są znudzeni. Tak samo jak było z wykorzystaniem środków tych unijnych, o które była taka wojna, że Zielona Góra ZIT-ów wykorzystuje więcej, to sprawozdania z ZIT-ów. I teraz w ogóle żadnych sprawozdań nie ma, a dalej jest to
Marcinie,
jeden z
Rada
punktów.
Miasta jest lustrzanym odbiciem społeczeństwa. Są ci, na których głosowano. Wybierajmy lepiej, mądrzej. Niech nie dostają się do Rady ludzie, którzy dostali 150 głosów, bo to jest śmiech na sali, uważam. I tyle, drodzy państwo. No.
I tutaj stawiamy kropkę wiadomości, a później o akademickości Gorzowa porozmawiamy. Wracamy do dyskusji. Jacek Dreczka, Tomasz Rusek, Adam Oziewicz i Rafał Zapadka. Akademickość, tak niezgrabnie powiedziałem przed wiadomościami, ale powinienem to wymawiać bardzo dobrze, bo w Gorzowie jest ta akademickość odmieniana przez wszystkie przypadki. A ostatnio kanclerz Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim powiedział coś takiego, że no, po tej całej dyskusji na Radzie Miasta z tym, czy miasto ma kupić, czy nie kupić budynek przy Myśliborskiej i w ten sposób pomóc Akademii, powiedział, że powinniśmy brać przykład z Zielonej Góry, gdzie w MIG spełniane są wszystkie potrzeby uniwersytetu. Powinniśmy? Tomek Rusek.
Wiedziałem, że zaczniesz ode mnie.
No, a od kogo?
Byłem niedawno na wywiadzie u pani rektor i pani rektor powiedziała mi mądrą rzecz. Niezależnie od tego, kto co myśli o Akademii, czy ją lubi, czy nie lubi, czy to jest pisowska uczelnia, czy to jest, jak to niektórzy się śmieją, niepełnosprawna uczelnia, bo czeka cały czas na kwity, na doktoryzowanie. Powiedziała fajną rzecz. W każdym mieście uczelnia wyższa to jest temat, gdzie wszystkie lece idą na pokład. Bo to jest coś ponad partyjnego, ponad klanowego, coś ważnego po prostu dla miasta. I muszę się z tym zgodzić. owszem, przypięto tą nieszczęsną łatkę uczelni. Jest taki modne w niektórych środowiskach atakowanie, wbijanie szpil. No ludzie, no ale jak nie ta akademia, to co? No, uważam, że powinniśmy zacisnąć zęby, jak trzeba, to
pomagać. Jak nie ten kierunek, to kuda.
Umówmy się, że Gorzów naprawdę bardzo oszczędnie wspierał uczelnię wyższą. Faktycznie w Zielonej Górze to jest chyba 12 milionów rocznie.
Znaczy ostatnio Urząd Marszałkowski, nie ostatnio, na początku roku Urząd Marszałkowski opublikował takie dane pokazujące wykorzystanie środków europejskich. Ja pomijam fakt tego, że dana uczelnia musi się starać o, ale liczby były takie, 230 milionów dla UZ-u, 46 czy 48 milionów, 220, 48 milionów dla Sulechowa, po 20, około 20 milionów dla AJP i
AWF-u. Pan mówi o forsie z Unii?
Też, bo tam było jeszcze wsparcie...
Bo tam budżet Uniwersytetu Zielonogórskiego to jest rocznie 150 baniek.
Tak, mówimy.
A wiecie, ile dostaje Akademia Paryża?
Paryża.
No, Akademia
Paryża. Pół miliona.
Nie.
Mają w budżecie pół miliona.
30 milionów rocznie, tak? Budżet.
Ale budżet, a ja mówię, ile dostaje, w sensie...
Nie, ja mówię o budżecie, nawet to jest 5 razy,
więc,
tak?
Nie, ale więc, no tak, oczywiście, bo też Uniwersytet Zielonogórski jest o wiele większy. Tylko pytanie jest, dlaczego w Gorzowie nie można właśnie w ten sposób? Jacek Dreczka.
Znaczy ja nie wiem, ta dyskusja nie idzie na... Znaczy... Trudna jest ta dyskusja.
Ale dlaczego jest trudna?
Dlatego jest trudna, że... Właśnie nie wiem, dlaczego jest trudna. Dlatego, że po pierwsze mam wrażenie, że nie wszyscy wszystko wiemy. Po drugie, no jeżeli pan Roman Gawroniak, kanclerz Akademii imienia Jakuba z Paradyża, mówi, że powinniśmy brać przykład z Zielonej Góry, no to niech tu będzie Urząd Marszałkowski w Gorzowie, to pogadamy. Bo to jest chyba, od tego trzeba wyjść. Dlaczego tak jest? No nie wiem, no... Zachowanie radnych na tej sesji, mówię o tym sporze w cudzysłowie, to nie wiem czy to był spór jeżeli chodzi o głosowanie nad odkupieniem budynku przy ulicy Myśliborskiej od Akademii, to tak naprawdę no tam pomijam już kwestię budynku, to chodzi o formę pomocy finansowej Akademii. Argumenty o tym radnych i Gorzów, Kocham Gorzów i Platformy Obywatelskiej, że pomóżmy, znaczy nie zostawiajmy na pastwę losu zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej. No sorry, no ale to ile było lat dyskusji o tym, czy się połączą, czy się nie połączą. To wszystko jakoś tak jak po grudzie idzie. Mam wrażenie, że tutaj nie najlepiej to wszystko funkcjonuje na linii nawet miasto i uczelnia. Mówię o Gorzowskiej Akademii. No nie wiem, jest mnóstwo znaków zapytania wokół tego, jakby nie ma klimatu od początku. Jest to robione, jak wiadomo, na kredyt jest Akademia imienia Jakuba z Paradyża powoływana. Niektórzy radni do dzisiaj mają problem z wymienieniem pełnej nazwy uczelni, bo mówią Akademia Gorzowska ciągle. No nie wiem, nie wiem co powiedzieć po prostu w tej sytuacji.
Adam Uziewicz.
No ja Akademii przyglądam się od początku, co nie jest żadną sztuką, bo raptem kilkanaście miesięcy, no ale wcześniej jeszcze przez kilkanaście lat, 15 bodajże, nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, ale to kilkanaście lat PWSZ tu i zawsze, kiedy pojawiają się głosy mówiące o tym, że PWSZ czy teraz Akademia mogłaby być lepsza, to podkreślam, że taki organizm się buduje latami. I nawet jeżeli tam jest, możemy na liście minusów wyliczyć ileś tam elementów, to zawsze na końcu powinien być student, prawda? Bo to on potem weryfikuje jakość uczelni na końcu samym. I ja mam dobre sygnały. I to nie są pojedyncze sygnały, ale bo przecież współpracuję, rozmawiam z ludźmi, mam znajomych, którzy są na PWSZ-cie, uczą, czy też pobierają nauki. I to są sygnały, które chyba są najistotniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o studentów. To jest przynajmniej kilkanaście głosów w ciągu kilku lat, bardzo pozytywnych i sam miałem okazję ocenić ich umiejętności, bo to też, no nie ukrywajmy, to są studenci, to są praktykanci nasi, to są nasi współpracownicy i to nie jest zawsze tak, że mamy o nich negatywne zdanie i że pracodawcy mają o nich zawsze tylko negatywne zdanie. Reasumując, ja myślę, że Akademia potrzebuje spokoju i czasu. I jeżeli będą jakieś sygnały, które będą jednoznacznie wskazywać, że to jest błąd, to wtedy róbmy raban. A jeżeli nie, to lepiej, żeby to funkcjonowało.
A może potrzebuje też pieniędzy?
No to na pewno.
To każdy potrzebuje. Ale to jak jest z tym poziomem, Adam? Bo nie do końca rozumiem tutaj sedno. Czyli jest ten poziom zadowalający? Mówię o tych praktykantach, którzy do was przychodzą, czy nie? No to, bo do telewizji przychodzą i powiem szczerze, że nie.
No to mamy różnych. Różnych, albo może...
No radio też ma różnych. No
to... Zdarzają się kiepscy?
Oczywiście.
Praktykanci? No niestety, no dzisiaj taki jest poziom.
No też po uczniach szczecińskich, poznańskich, też są kiepscy.
No,
to...
no dobra, no ale...
Ale rozmawialiśmy o wsparciu. Ja chciałem zapytać a propos Urzędu Marszałkowskiego, bo ten temat wywołałeś. Ja pamiętam taką dyskusję na temat laboratorium środowiskowego, gdzie był problem z pozyskaniem funduszy i Urząd Marszałkowski robił pod górkę ówczesnemu PWSZ-owi. Tymczasem w tym samym mniej więcej czasie w Zielonej Górze spotkała się pani marszałek, spotkał się prezydent Zielonej Góry i rektor uczelni Rachciach i już jest kolejna inwestycja. Powołano spółkę, którą oddano pod kuratelę uniwersytetowi. Jest.
No
dzisiaj, dzisiaj mamy klinikę, tak? Uniwersytecką, wydział medyczny, prawo, nową bibliotekę i tak dalej. Za chwilę Park Technologii Kosmicznych. Nie, komentować. Czy można się jakoś ułożyć, w jakiś sposób funkcjonować, żeby te pieniądze też szły do Gorzowa? Twoim zdaniem można, czy nie można?
Nie, ja nie mam zdania. Mówię to zupełnie
nie
szczerze.
Nie można, no przecież.
Pewnie, że można, tylko no jak?
Ja uważam, że nie można. No. Czynownicy, którzy rządzą forsą wojewódzką, żyją, mieszkają w Zielonej Górze, tam są związani interesami. No przestańmy się...
Ale może to Gorzów coś źle robi?
No tak, pozwolił na to w dawnych czasach, żeby takie no, trochę dziwne województwo powstało, takie jak
Bydgoszczy. Tylko to już powstało,
nie?
Tylko
no już
pytanie,
jest.
Czy nie, to się nie inaczej zmieni. Się nie powinno
nie,
funkcjonować.
Nie, to się nie zmieni, no chyba, że jak już kiedyś proponowałem, zróbmy najazd na Zieloną Górę, weźmy ich kobiety, forsę odbierzmy. Bądźmy realistami, no to tak działa system urzędniczy, tak jest w Polsce dzielony publiczny pieniądz. I tego w sposób pokojowy Poza tym no, nie wypada lamentować ciągle, no to gadać, o ta Zielona Góra jest taka. Oni się z tego ścimeją, już nie powiem, bo jestem w radiu, gdzie oni nas mają, tak?
W sercach.
W sercach. O, pan Tomasz jest...
Ja jestem zdania, że jak komuś coś nie idzie, to niech dwa razy ciężej pracuje i dwa razy bardziej się stara. Takie jęczenie, że a nam jest
no,
mało,
to jest nie ten.
A nam nie dają. Pamiętam awanturę sprzed paru lat, jeszcze prezydentem był Jędrzejczak, gdzie była straszny skowy, że dostaliśmy o ileś tam 10 milionów mniej. Z ciekawości wysłałem pytania, pamiętam, do Urzędu Marszałkowskiego i okazało się, że owszem, dostaliśmy ileś 10 mniej milionów, ale dlatego, że ileś set mniej było wniosków.
Tak, wniosków.
Więc może zamiast głaskać tego małego Gorzowa po głowie, mówiąc, oj, ty jesteś biedny, ta zielona cię kiwa, powiedzmy, Gorzów... Kurczę,
kołek w zęby i zapieprzać.
Tak, tutaj wiele się mówi o tym właśnie. No jeżeli takie słowa, wzorujmy się na Zielonej Górze, znaczy, bo to jest oczywiście pewien przekaz, tylko ja musiałbym całej rozmowy z panem Gawroniakiem wysłuchać, żeby się do tego odnieść, ale...
Przepraszam bardzo, ale nie ma co, no przecież on jest sędzią we własnej sprawie.
No. Ja nie...
Dajmy sobie spokój, nie, bo, co tam mówił.
Od tego zaczęliśmy dyskusję, rozmowę. Zobaczcie, że mówię, no my, no jesteśmy mieszkańcami Gorzowa i to z przyjemnością, jak wcześniej ustaliliśmy. Przynajmniej większość z nas, no to patrzymy na tą Zieloną Górę, odwołujemy się do tej Zielonej Góry, a Zielona Góra jedzie swoje, robi swoje, w ogóle się nie ogląda. To się zmieniło, bo jeszcze jakiś czas temu gdzieś tam były takie dyskusje, a wy macie to, a my mamy tamto. Teraz jakby, biorąc pod uwagę, nie wiem, upływający czas, może pieniądze unijne, może wybory, Zielona Góra jedzie do przodu, a my tylko, jak to mówią, w żużlu wąchamy dymek i sobie patrzymy i się odwołujemy do nich.
Mogę na taką małą anegdotę?
Proszę bardzo.
Podział województwa zielonogórskiego na dwa, na zielonogórskie i gorzowskie. Czyli to było za czasów pierwszej komuny. I to były powołane komisje czynowników partyjnych Zielonej Góry z Gorzowa i dzielili na przykład majątek firmy Luptur w Międzyrzeczu, na Głębokim. No to dzielili kto co weźmie, które województwo co. I ten czynownik gorzowski, który mi o to opowiada, który był w tej komisji, oni mówią, że oni płakali już po tym przywódcy, bo już podzielili, popisali papiery i napili się Gorzowy i mówi, że on płakał z wściekłości, bo oni, to znaczy ci z Zielonej Góry, podpieprzyli Gorzowowi plater, czyli całą zastawę stołową. A ja mówię, a to czemu po prostu nie zabraliście tego? No bo wiesz, bo to no jak wiesz, no to teraz płaczesz jeszcze po tylu latach.
Za dużo wypili z tego wniosek.
Nie, no właśnie, to jest po tylu latach. Nie wiem, czy słyszeliście jakiś czas temu, w ogóle to co jakiś czas prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki potrafi podszczypywać Gorzów na Facebooku. Ja jakiś czas temu wyciągnąłem to prezydentowi, bo mowa była między innymi o tym, że więcej mieszkań się buduje i tak dalej, ale prezydent Zielonej Góry powiedział coś, co akurat chyba miał rację, że rzeczywiście Zielona Góra stoi już mocnymi, takimi rodzimymi firmami, które mają i skalę ogólnopolską, i ogólnoświatową. Jak Gorzów, bo to abstrahując od tego, co powiedziałem, czy Gorzów się potrafi znaleźć w tym województwie w takim wypadku? O tym, po tym, co my tutaj mówimy.
To jest w dużej mierze pochodna uczelni też i tego stylu.
Właśnie,
tak,
dlatego,
że sam kupiłem obuwie w jednej z zielonogórskich firm, która powstała w Zielonej Górze i która jest marką światową już teraz. Mhm. Celowo nie wymieniam nazwy, żeby nie robić kryptoreklamy, ale to jest pochodna ludzi, którzy inaczej już w cudzysłowie nowocześnie myślą i niekoniecznie studiowali w Zielonej Górze, bo z tego co kojarzę, to mogli tam założyciele tej firmy we Wrocławiu chyba studiować, ale chcieli wrócić po studiach, czy po tym, czego się nauczyli w większym mieście, w szybszym mieście, gdzie się szybciej myśli, więcej widzi, wrócili do siebie i zrobili biznes. I to jest efekt jednej z firm i to jest przykład. No być może w Gorzowie też kiedyś tego doczekamy, no, nie wiem. Mhm.
Adam Ziewicz.
No tak myślę właśnie, jak sobie poradzić z tym pytaniem. I najlepiej pewnie by sobie poradził pan Rafał, bo na to często zwraca uwagę na charakter miasta. Gorzów, jeżeli chodzi o strukturę społeczną, to znacznie różni się od Zielonej Góry. Pierwszy ten aspekt już podnieśliśmy, to znaczy Politechnika i Wyższa Szkoła Pedagogiczna od dziesięcioleci jakby zadbała o to, żeby tam te kadry były na wysokim poziomie. Tutaj jednak była pustka i były tylko zakłady przemysłowe, które potrzebowały rąk do pracy, mniej bądź bardziej wykwalifikowanych.
No ale pierwotnie miał być Uniwersytet Lubuski. Pamiętam, to jest jedna z sytuacji, w których...
To był jakiś element kontraktu tego dla województwa, pamiętam, pod koniec lat 90. Dobrze, tak? Pod koniec lat 90.
Tak.
No, ale nie wiem, ponieważ wspólne projekty gorzowsko-zielonogórskie raczej nie wychodzą, to chyba nawet się cieszę, że do tego nie doszło. Nie wiem, jakby to teraz wyglądało.
Gorzów pierwszy zaczął mówić o połączeniu z gminami? Zaczął. Zrobiła to Zielona Góra. Zrobiła? I ponoć na tym korzysta.
Myślę, że na początek, żeby nam było trochę fajniej, to musimy przestać takie dyskusje prowadzić, bo mam wrażenie, że przeciętny słuchacz, który ma mniej niż 40 lat, przesadzam, mniej niż 30 lat, to dla niego opowieści z całym szacunkiem o tym Międzyrzeczu, o tym, o umowie paradyskiej, o tym, kto komu co wyrwał, to jest mniej to samo, co czas kredy, ewentualnie wczesny brąz. Róbmy swoje, idźmy do przodu, przestajmy się oglądać do tyłu, patrzeć, co robi Zielona Góra. Mierzymy te bicepsy w przebieralni, siłowni województwa. Zielona prężyta, my pokazujemy to. Kogo to interesuje? Tak długo, jak będziemy właśnie w ten sposób myśleć, do tego się odwoływać, szukać jakiejś pra przyczyny, tak długo będziemy cały czas porównywać się i mieć wrażenie, że gonimy. Róbmy swoje. Jesteśmy dużym, fajnym miastem z dużym potencjałem. Ściągajmy tą forsę, ścigajmy się na pomysły i na ściąganie inwestorów. Mm. Ale zobaczcie.
A to się dzieje?
Od 15 lat toczymy takie dyskusje, kto komu co zabrał, kto komu co...
Ale czy to
ja
się
nie
dzieje?
Byłem gotowy nawet na taką dyskusję, szczerze mówiąc. Dzisiaj.
Ale mówię, dyskusja się dzieje w przestrzeni publicznej od lat, tak? Jak tylko, ostatni przykład, Urząd Celny, tak? To od razu Rada Miasta w Zielonej Górze podejmuje uchwały, że Gorzów chce zabrać Urząd Celny. Boże, kogo to interesuje?
Ale właśnie ludzie chcą, wydaje mi się... Przepraszam.
Ludzie chcą mieć dobrą pracę, fajne studia, szczęśliwe życie. Naprawdę, kto co zapisał w umowie paradyskiej, myślę, że przeciętnego mieszkańca mało interesuje. A my cały czas się tego odwołujemy. Zielona Góra to robi incydentalnie, my cały czas tym się napędzamy.
O to chodzi, tak, że Zielona Góra coraz mniej się do tego, do tych wojenek ustosunkowuje. A tu mam, no kto ma większe kompleksy, ten bardziej podnosi larum. No taka jest prawda niestety, przykra, smutna. Natomiast i tak są derby na żużlu, to tam Stalfa, Lubas, jak to będzie w tym roku. To no właśnie, zawsze był taki
jak to będzie w tym
papierek
roku?
Lakmusowy. Jak będzie, ja nie wiem, mało jest wychowanków w drużynach. Nie, to mało jest wychowanków w drużynach, to ten. Nie, żartuję. No, wygra, nie wiem, lepszy wygra. Nie pamiętam tylko, gdzie jest pierwszy mecz, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze jest najpierw. Ale no ja myślę, że mimo wszystko, jak wróci Martin Waculik, to Stal Gorzów ma większe szanse.
Żużel ten sport, co jeżdżą w lewo, tak?
No, w lewo we czterech, bez hamulców, skrzyni biegów, okay. I mają hak z prawej strony.
To jest definicja żużla.
No i zawodnicy muszą zażywać zawsze przed biegiem aviomarin, bo kręcą się w kółko.
No nie, kroplówkę zażywają, panie Rafale, kroplówkę. Często, bo zwłaszcza jak są w sobotę zawody. Także no to jest taki papierek lakmusowy, mówię tego, że kto był lepszy w województwie i dobrze, no grunt, żeby to się działo na torze, nie na trybunach i to był zawsze, mówię, jakiś
taki wyznacznik.
Ale się
mniej dzieje na trybunach.
Proszę?
Mniej się dzieje na trybunach.
No mniej się dzieje. Ja sam byłem świadkiem, wtedy prowadziłem zawody w Gorzowie, kiedy flagę pamiętną tylko Falubas, kibice, no to było... To była właśnie taka myśl bardzo inteligentna, choć bardzo niebezpieczna i nie należy tego powielać, ale to była... No to pokazywało taką przebiegłość i to, że się wychodzi poza schemat myślenia.
A wiecie, że to jest na koszulkach do kupienia?
No jest, bo to się marką stało przecież.
Tak, tak. No. Bo ja kiedyś spacerowałem po jednej z galerii handlowych w Zielonej Górze, patrzę, sklepik, patrzę, koszulka i autentycznie jest ten zdjęcie.
I ta sama czcionka, bo to się stało marką.
Ktoś powiedział, że kiedyś się będziecie z tego śmiać, panowie, widzicie?
A wtedy takie larum. Kończymy dyskusję. Niestety czas nie jest z gumy. Mimo wszystko było ciekawie. Jacek też.
Ja to widzowie. Ja nie jestem w telewizji, tylko w radiu. Słuchacze, oceniam. Dziękuję bardzo. Przyjemnego dnia.
A właśnie miałem pytać, bo matury. Pamiętacie swoją maturę?
Ja pamiętam.
I jak wspominasz?
Znaczy, bardzo dobrze mi poszło. Pamiętam, ja z informatyki w ogóle ustą zdawałem. I byłem tak rozkojarzony, a jednocześnie skupiony, że stała paprotka na, jak to w sali informatycznej.
I obrywałeś wszystkie liście.
Nie, i mówię do komisji, bo tam miałem jedno z pytań, było, proszę przedstawić BHP pracowni internetowej. No to ja to oczywiście znałem, tam krzesło, oparcie, wszystko, klawiatura tego, jak w jakich odległościach. I mówię, no i dobrze jest, jak w pracowniach internetowych są też takie palmy jak tutaj. Oni tak patrzą na mnie, jakie palmy, Jacek. Ja mówię, no takie jak tutaj stoją. No to jest paprotka, nie palma. No ale to
ale jakby... zdawałeś z informatyki, a nie z biologii, więc...
Tak, więc i chyba nawet piątkę dostałem. No, super było.
Taka odpowiedź nie powinna mieć wpływu na...
Tak, ale dziękuję za możliwość wypowiedzenia się.
Adam Uziewicz.
No ustna historia, straszne nerwy, ale zdałem. Wszystko poszło dobrze, tak jak trzeba.
To pamiętasz historię? Ja pamiętam historię bardzo dobrze, bo akurat studiowałem później historię, więc historia dla mnie nie była... Ale pamiętam doskonale niemiecki. Miałem straszną panią wymagającą. Musiałem się nagimnastykować, żeby dostać upragnioną ocenę. Tomasz Rostek.
Ja zdałem maturę dzięki mojej WF-istce. Pozdrawiam serdecznie pani profesor Mączyńska. Dziękuję jeszcze raz. Nie powiem, co zrobiło, ale popełnił mi unieważnienie egzamin. Ale dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
I Rafał Zapadka.
Maturę zdałem za pierwszym razem.
A, no i okej. Okay. No to dobrze. Jacek Dreszka, TVP Trzygorzów, dzięki.
Dziękuję bardzo.
Tomek Rosek,
Gazeta Lubuska. Trzymam kciuki, maturzyści, dziękuję.
My również trzymamy kciuki. Adam Osiewicz, Gorzów 24. Dziękuję. I Rafał Zapadka, przewietrzyćgorzów.pl.
Dziękuję.
Marcin Sasim, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.